Rozdział trzeci. W gorące południe ulice Jerozolimy zupełnie się wyludniły. Nawet niestrudzony nosi woda. Zaległ w cieniu pod murem, żeby wydyszeć ze zmęczonych krzykiem płuc chociaż odrobinę gorąca. Spojrzał w kierunku pałacu. Odkąd Salah ad-Din przybył do miasta, ani razu nie ukazał się publicznie. Muzułmańska ludność zaczęła między sobą szeptać, że musiało zajść coś bardzo niepokojącego, skoro zazwyczaj szczodrobliwy i łaskawy władca zaniechał nawet rozdawania jałmużny przed bramą swej siedziby. Żeby to chociaż jedynie wyznawcy proroka snuli takie przypuszczenia. Gorzej, że chrześcijanie i Żydzi również to zauważyli. A każda wieść o kłopotach jego wysokości z pewnością ucieszyłaby ich niepomiernie. Nosi woda zgrzytnął zębami. Kiedy nadejdzie wreszcie taki czas, że będzie można wyrzenąć niewiernych z Jerozolimy? Kiedy przestaną się wieszać pańskich klamek i zabierać pracę uczciwym wyznawcom proroka? Skąd też u emirów taka ufność w wiedzę greckich doradców? Mruknął, patrząc z obrzydzeniem na leżące obok niego naczynia i bukłaki. Czemu chcą otaczać się giaurami, skoro wystarczy wyciągnąć rękę, by przywołać wiernego człowieka ze swego ludu? Przymknął oczy. Nie na jego prosty rozum te wszystkie sprawy. Lepiej zasnąć i wyśnić sobie świat, w którym ludzie padaliby na twarz właśnie przed nim, w którym nadobne nałożnice nacierałyby olejkami jego stopy, czekając z drżeniem serca, którą z nich wskaże, aby najbliższej nocy ulżyła wypełnionym żądzą lędźwiom swego pana. A może jeszcze lepiej, niech przyśni się suty obiad, taki, który sprawi, że pusty żołądek odklei się wreszcie od krzyża, zmęczonego dźwiganiem ciężkich skrzyń. Widzę, że pokładasz w nim wielkie zaufanie, rzekł Salah ad-Din, uważnie obserwując smukłą postać stojącego przed nim człowieka. Czy ostatnie spotkania i bliskie stosunki z królem Franków nie przysłoniły ci świata? Czy nie zacząłeś zbytnio liczyć się z niewiernymi? Nie, bracie, odrzekł Malik al-Adil. Wiesz dobrze, jak z tym jest. Z Anglikiem rozmowy prowadzić trzeba, inaczej cięgiem byśmy się jeno bili, a to łatwo może się zakończyć niespodziewaną klęską, bo trudno mu zaiste dotrzymać pola. Lepiej prowadzić rozmowy. Niech będzie przekonany o możliwości ugody i wyciągnięciu korzyści najmniejszym kosztem. Jeśli zaś chodzi o tego giaura, można wierzyć jego słowom. Gdyby chciał, czyż nie mógł wrazić sztyletu w moje serce, gdy wiózł mnie przywiązanego do końskiego grzbietu? Czyż nie mógł mnie wziąć w pęta i zawieźć do swoich, żeby odebrać sowitą nagrodę? Czyż nie miał tysiąca okazji, żeby mnie zdradzić? Nikt by się o tym nie dowiedział, kiedy błądziliśmy po pustyni w poszukiwaniu twoich śladów. Pamiętaj, Jusuf, że i wśród niewiernych są ludzie godni szacunku, potrafiący dotrzymać przysiąg. Wiem, jednakże wolałbym nie rozmawiać o sprawach państwowych w obecności kogoś, kogo oczy są przezroczyste, a włosy jasne, niby spłowiała na słońcu płachta namiotu. To budzi we mnie niepokój. Malik ułożył się wygodniej na poduszkach. Wyjdź, Ibn Suan rzucił, i bądź w pogotowiu. Być może niebawem cię wezwę. Niebieskooki zniknął za drzwiami. Al-Adil spojrzał na sułtana. Każ przynieść fiołkowego szerbetu, mruknął. Upał daje się we znaki nawet w północnym skrzydle pałacu. Salah ad-Din klasnął w dłonie. Po chwili pojawiła się złocona misa, wypełniona po brzegi wonnym napojem. Książę zaczerpnął pełen kubek, przez chwilę delektował się smakiem, po czym przemówił. Słyszałeś, co rzekł mój giaur? Dżamil przed śmiercią pomyślał o człowieku, którego imię mnie samemu przyszło na myśl, gdy tylko odzyskałem zmysły. Abd al-Hajib. Trzeba go koniecznie sprowadzić i to jak najszybciej. Nie trzeba go sprowadzać. Salah ad-Din lekko przekrzywił głowę, obserwując pojedynczy promień światła, który przedarł się przez szczelnie zaciągnięte zasłony. Jak to nie trzeba? Tylko on może coś zaradzić. Tylko jemu. Przerwał mu niecierpliwy gest. Nie ma potrzeby znikąd go sprowadzać, powtórzył sułtan. Za kilka dni zjawi się w Jerozolimie. Malik spojrzał na brata z podziwem. Czyżbyś wpadł na ten sam koncept? Kazałeś go przywieźć? Sułtan zagryzł wargi. Nie, nie kazałem. W ogóle o nim nie myślałem, ani przez chwilę. Znasz mnie. Mam zbyt trzeźwy umysł, żeby dać wiarę takim gusłom. Może trudno w to uwierzyć, ale spotkaliśmy go po drodze. Nie przyjechał razem ze mną, bo zasłabł od wysiłków podróży. Zostawiłem go z kilkoma ludźmi w małej wiosce. Kiedy trochę wydobrzeje, natychmiast go przywiozą. Sam widzisz, że los go nam podsunął. Cóż za przypadek. Widać wola Allaha. To nie los, ani żaden przypadek. Al-Hadżib jechał na spotkanie ze mną. A przecież nikt nie mógł wiedzieć, którędy podążam. Znalazł mnie jednak wśród skał i piachu, jakby ktoś dokładnie mu objaśnił, gdzie powinien szukać. Nigdy go nie doceniałeś. Ja po prostu nie wierzę w czary i niesamowite gminne opowieści. To znaczy, nie wierzyłem do tej pory, dodał ciszej. Z każdym jednak dniem coraz mniej jestem pewien swoich racji. Malik uśmiechnął się nieznacznie. Mówiłem ci. Daj spokój. Tego, czego się od niego dowiedziałem, wolałbym nigdy nie usłyszeć. Lepiej, by Allah zesłał na mnie śmierć w którejś z bitew. Co ty mówisz? Bez ciebie, bez naszego rodu, Frankowie już dawno zagarnęliby całą Palestynę i resztę ziem. Pewnie aż po Egipt. Beze mnie, bez ciebie, odparł przez zaciśnięte zęby Salah ad-Din. I bez naszego rodu nie zawisłaby nad tą ziemią groźba bodaj straszliwsza od najazdu wrażych armii. Malik usiadł. W głosie sułtana zabrzmiało coś, co było zupełnie nowe, obce. Czyżby strach? Nieulękły wódz, zwycięzca spod Hittinu, miałby powody, aby tak bardzo się czegoś obawiać? Chyba tylko mocy nadprzyrodzonych. No tak, nadprzyrodzonych. Przecież tam, na pustyni... Pamiętasz mułę, który przywiódł do nas Fatmę? Spytał Salah ad-Din. Oczywiście, sam go przydzieliłeś, by zadbał o jej nauki. Gdyśmy ich wówczas napotkali przed Ar-Ramlą, obiecałeś obsypać go złotem po powrocie. Choć Fatima okazała się niespełna rozumu. A tak się uradowałem, gdy ją zobaczyłem. Wtedy obiecałem obsypać go złotem za wierność i odesłałem do Jerozolimy. A teraz wtrąciłem do lochu. Jeśli go nawet obsypię złotem, to w szczelnej beczce, tylko po to, by się wśród tego bogactwa udusił. Ten szubrawiec nie powiedział nam wszystkiego. Nie powiedział chociażby tego, że nasza siostra była brzemienna. Al-Adil wciągnął gwałtownie powietrze. Jak powiadasz? Brzemienna? Ale z kim? Kto się ośmielił? Patrzył na sułtana, oczami, w których lśniła zaciekłość i żądza zemsty. Powiedz kto? Wolałbyś nie wiedzieć. Powiem później, kiedy uzyskam całkowitą pewność. Zamyślił się. Mnie zwą Salah ad-Din, ciebie Saif ad-Din. Dla ludzi jesteśmy wszechmogącymi władcami, kimś na kształt bogów. Jednakże są sprawy, na które nie mamy żadnego wpływu. One za to wywierają na nas wielki nacisk. Chcę sam przesłuchać tego mułę. Własnymi rękami zadam mu najstraszniejsze tortury i dowiem się wszystkiego. Jak sobie życzysz. Lecz powiedział już tyle, że kazałem zgładzić zdrajcę jutro o świcie. Od kogo brał pieniądze, sam chyba dokładnie nie wiedział. Być może od Angelosa z Konstantynopola. Być może od kupców genuejskich czy weneckich. Ale na pewno, tak czy inaczej, przepływały przez parszywe ręce Izaaka Komnenosa. W tej sprawie jest więcej tajemnic niż skał na pustyni. Komnenos, warknął Al-Addil. Zawsze mówiłem, że trzeba zgładzić tego zdradzieckiego węża. To u niego na Cyprze przebywała Fatima niedługo przedtem, nim słuch o niej zaginął. Nie inaczej, Ale jak już powiedziałem, sprawa nie kończy się na Izaku.